Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Kolejny odcinek globalnego punktu spojrzenia audycji GPS tylko w Radio Lublin i na Spotify. Realizuje Piotr Król, ukłony w stronę konsolety za pomoc techniczną. A tenże dzisiejszy GPS, wieczorny GPS, drodzy Państwo, specjalnie dużo pracy nie ma, ale to jest bardzo złudne. Nie możemy popadać w lenistwo, bo przemieścimy się dzisiaj stosunkowo niedaleko, ponieważ za Tatry polskie, no bo te słowackie są dużo bardziej rozbudowane. Przenosimy się za Tatry, drodzy Państwo, do Słowacji, na Słowację i będziemy rozmawiać o raju po słowacku. Na początek naszej rozmowy, tuż po wiadomościach, zaproponowałem dla Państwa kawałek w wykonaniu Jany Kirschner, Pokój w duszy. Dziś spróbuję z moim wyjątkowym gościem, panem Łukaszem Grzesiczakiem, dziennikarzem, publicystą i, uwaga, fact-checkerem, przyjrzeć się Słowakom, przyjrzeć się Słowacji i ten nasz GPS wyostrzyć, bo być może przekonani o tym, że Słowacja jest na wyciągnięcie ręki, trochę bagatelizujemy sprawę. Patrzymy na Słowaków z przymrużeniem oka, nie do końca próbujemy ich zrozumieć, bo rozciągamy nad Słowacją jakiś taki polski sposób myślenia, traktując ich w zasadzie jak naszych braci. O tym, drodzy Państwo, wszystkim z moim gościem, Łukasz Grzesiczak. Dobry wieczór, panie Łukaszu, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji o Słowacji.
Dobry wieczór, serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Drodzy Państwo, nie ma przypadkowych audycji, nie ma przypadkowych gości. Ja pozwoliłem sobie, spędzając w Bratysławie kilka dób w ostatnie wakacje 2023, pozwoliłem sobie na tę wycieczkę, ale nie dlatego, że miałem okazję w Bratysławie być. I teraz uwaga, bo to jest bardzo ważny dodatek. Być trochę przejazdem, być trochę przypadkiem, ponieważ akurat nadarzyła się okazja i bilet do Bratysławy z Lombardii włoskiej wychodził stosunkowo tanio dla mnie i dla dwójki moich dzieci. Drodzy Państwo, Słowacja tak trochę przypadkiem, ale zupełnie nie przypadkiem, ponieważ pan Łukasz jest autorem książki, mam ją w dłoni. Państwo tego nie widzicie, bo jesteśmy w radio. Słowacja. Bardzo charakterystyczny podtytuł. Apache, kosmos i haluszki. Serdecznie Państwu polecam. Wydawnictwo poznańskie, przepięknie wydana pozycja. No i my dzisiaj w GPS będziemy rozmawiać oczywiście o książce, ale też wokół książki, bo Słowacji nie sposób jest zamknąć na około 300 stronach nawet najlepiej wydanej publikacji, a ta jest wydana przepięknie, z ilustracjami, z też autorską listą przebojów, ze wskazaną bibliografią. No, powiedziałbym, że będzie ona na mojej półce w miejscu wyjątkowo wyeksponowanym. Bardzo dziękuję zatem za możliwość rozmowy. W pierwszej części porozmawiamy z panem Łukaszem o pewnej esencji Słowacji, o esencji słowackości. My mamy w Polsce naszego narodowego wieszcza Juliusza Słowackiego, no ale generalnie rzecz biorąc ze Słowacją miał on niewiele wspólnego. Nazwisko Polak z kolei na Słowacji myślę, że pojawia się równie często jak w Czechach, ale też ze Słowacją niekoniecznie musi mieć dużo wspólnego. A zatem pierwsza część o Słowacji. Druga, po przerwie muzycznej spróbujemy popatrzeć, drodzy Państwo, na Słowację przez pryzmat Polski, Słowacja i Polska, z Polak, Słowak, dwa bratanki. Tu między innymi rozdział z wspomnianej przeze mnie książki autorstwa Łukasza Grzesiczaka, Słowacja, Apache, kosmos i haluszki. Chwilę po 23 porozmawiamy, drodzy Państwo, o kompleksach. o kompleksach Słowacji, kompleksach Słowaków, bo to bardzo ciekawe, mam wrażenie, co w tej słowackiej duszy gra. No i na zakończenie porozmawiamy troszkę o polityce, drodzy Państwo, by ten geopolityczny element zawrzeć, by Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w moim programie też odnalazła pewne wątki geopolityczne, no bo tak też się umawialiśmy, że mówimy o ujęciu globalnym, od lokalnego do globalnego, od globalnego do lokalnego, i ta misja mojego programu też na tym ma polegać i na tym polega. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nad Tatrą Sabliska. To słowa hymnu słowackiego, hymnu Słowacji. Hymn to jeden z elementów, które charakteryzują w sposób estetyczny. Są elementem symboliki narodu. Ja chciałbym, panie Łukaszu, rozpocząć naszą rozmowę może niekoniecznie od tego błysku, no bo ten słowacki błysk, on niewątpliwie możemy go zauważyć, patrząc chociażby na słynnych Słowaków. W książce mamy między innymi historię znakomitego słowackiego kolarza Petera Sagana. Ale chciałbym popatrzeć na Słowację przez pryzmat barw i symboli narodowych. Jeśli mógłbym od tego zacząć, panie Łukaszu, no bo mamy oczywiście trzy kolory, mamy oczywiście godło wśród symboliki. Co możemy wyczytać z tych symboli? Czy one są w jakiś sposób przypadkowe, czy są absolutnie przemyślane i reprezentatywne dla słowackości, dla bycia Słowakiem, dla Słowacji?
To jest trochę tak. Ja oczywiście chciałbym na samym początku powiedzieć, że ja nie jestem słowacystą, ani nie jestem także specjalistą w zakresie symboli narodowych. I ja przede wszystkim jestem dziennikarzem, publicystą. Mnie interesuje ta Słowacja z takiego bardzo aktualnego punktu widzenia. I także wydaje mi się, że staram się ją w książce swojej opisać w takim szerszym, powiedzmy, środkowoeuropejskim kontekście. Ale tak jak pan redaktor zauważył, prawdopodobnie nie sposób zrozumieć tego, co dzisiaj, bez próby zrozumienia chociażby tych narodowych symboli. A więc ja w swojej książce pozwalam sobie poświęcić tam jakiś fragment, być może niewielki, właśnie tym symbolom narodowym. I ja generalnie mam taką, jeżeli mogę sobie pozwolić, ale rozumiem, że być może mamy na to miejsce, takie wspomnienie. Otóż pamiętam kiedyś bardzo dawno jeździłem na szkołę języka czeskiego do Czech. To są takie letnie szkoły języka czeskiego, gdzie przedstawiciele różnych nacji przyjeżdżają na wakacje uczyć się języka czeskiego. Analogiczne szkoły mamy w Polsce, gdzie przyjeżdżają na wakacje poloniści, którzy uczą się polskiego. I pamiętam, że jednym z elementów tych zajęć było, oczywiście ćwiczyliśmy język czeski, ale też próbowaliśmy się, a tak jak mówię, były tam osoby z różnych państw, próbowaliśmy ćwiczyć język czeski w kontekście opowiadania o swoich hymnach narodowych i także symbolach narodowych. I pamiętam wtedy, zupełnie dokładnie pamiętam to do dzisiaj, że tę całą grupę międzynarodową fascynowały historie o hymnie Niemiec, prawda? Aha. Te wszystkie problemy z tą pierwszą i drugą zwrotką i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że dużo rozmawialiśmy o hymnie Węgier, który jest taki bardzo specyficzny. On jest ten zwrot do Boga, który ma wybaczyć winy. Pamiętam, że dużo rozmawialiśmy na temat hymnu Japonii, wtedy doskonale pamiętam. On jest taki bardzo specyficzny, tam nie ma nic o Japonii, jest o cesarzu i tak dalej. Pamiętam też, że cała ta grupa była bardzo wtedy, co mnie bardzo zaskoczyło, zafascynowana hymnem polskim, ponieważ tam jest ten odwołanie do Włoch,
tak.
Jak wszyscy doskonale wiemy. Co było zaskakujące dla wielu moich koleżanek i kolegów z tego kursu. I pamiętam, że mieliśmy ten hymn Słowacji. De facto tym hymnem Słowacji nikt przesadnie się nie ekscytował. Znaczy, no po prostu to był hymn, który chwilę koleżanka ze Słowacji nam o nim opowiedziała. Jest to oczywiście ten wiersz Nad Tatrami się błyska się. Mhm. Jest to wiersz napisany w połowie XIX wieku, mniej więcej, który stał się tym hymnem Słowacji. Ale generalnie ja pamiętam, że po prostu to była taka opowieść, która nigdy nikomu za bardzo nie zapadła w pamięć. Ona nie wywołała żadnej ekscytacji.
Nic specjalnego, prawda?
Tak, taki hymn, no każde państwo ma jakiś, każdy kraj ma jakiś hymn.
Jakieś przebudzenie, ten moment przebudzenia, że błyska się, za chwilkę coś się wydarzy, obudźmy się, Słowacja będzie, no właśnie, no będzie na własnym pracować, będzie na własny rachunek wreszcie, coś się wydarzy.
No i to właśnie było dla mnie, co jest jak gdyby naturalne, rozumiem, dla przebudzenia narodowego XIX wieku mniej więcej w naszym rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, czy jakkolwiek byśmy sobie ją nie nazwali, między innymi. A więc de facto pamiętam, że i wtedy jak gdyby uświadomiłem sobie, że ta Słowacja jest trochę, właśnie ona tak nie wzbudza, ona istnieje, nie wzbudza emocji. Równie dobrze, gdybyśmy nie mieli nikogo ze Słowacji, prawdopodobnie w tej grupie, prawdopodobnie nigdy o tym słowackim hymnie byśmy nie rozmawiali, a rozmawialiśmy o hymnach wielu innych państw i tak dalej. I wydaje mi się, próbuję połączyć z tym, co mówił pan redaktor na samym początku o tej swojej przypadkowej wizycie wakacyjnej. No
nie jest to też przypadek, że o tym mówię, bo mam wrażenie, że w książce też to słowo przypadek w kilku miejscach się pojawia.
Tak. I generalnie wydaje mi się, że właśnie ten hymn, że z jednej strony w ogóle ten stosunek do hymnu słowackiego, mówię o tych innych narodach, które patrzą na hymn słowacki, jest taki absolutnie obojętny, nie ma, bardzo często zdaje się być obojętny, nie ma tam jakichś przesadnych, czegoś wyjątkowego, co w jakimś sensie nie byłoby znane z hymnów innych narodów. I w tym kontekście wydaje mi się, że to trochę też mówi o samej Słowacji. Tak? Ona też wydaje mi się czy w Polsce, ale też dla wielu innych państwach. To jest kraj mały, wydaje mi się, że dla wielu dosyć przezroczysty. Aha. Jego zainteresowanie jest dosyć przypadkowe. Zainteresowanie tym państwem, tym narodem jest dosyć przypadkowe. No i jeżeli już, no to tak jak w Polsce, wydaje mi się, my patrzymy trochę na tę Słowację od takich wyjątkowych wydarzeń. Ja pamiętam, no ja jestem dziennikarzem i od lat staram się pisać o Słowacji. I ja pamiętam, jak ciężko zawsze było, trudno było przekonać redaktora do tego, żeby chciał wziąć ode mnie tekst o Słowacji. I o Słowacji zawsze pojawiała się w tych polskich gazetach, zawsze w atmosferze jakiegoś takiego skandalu albo jakichś takich Michałków, że jak, nie wiem, jakiś Słowak zgwałcił barana, ewentualnie jakiś Polak miał jakiś poważny wypadek samochodowy na Słowacji.
Panie Łukaszu, te tak zwane Michałki, proszę wybaczyć, ja jestem troszkę złośliwy, ale Michalowce to właśnie miasto na Słowacji. Kto wie, być może Michałki w języku polskim to trochę jest też ten efekt miejski. Oczywiście, powtarzam raz jeszcze, jestem złośliwy, ale to wynika z mojego też sentymentu w stosunku do Słowacji, ale no, nazywamy rzeczy po imieniu. Teksty słowackie, które się pojawiały, autorstwa mojego gościa, pana Łukasza Grzesiczaka, tak trochę związane ze skandalami, z incydentami. No generalnie na co dzień clickbaitów teksty o Słowacji no nie robią, bo ona jest tak blisko, jest tak przezroczysta, o czym mówi pan Łukasz. No i co? I te skandale, i my tak patrzymy na tę Słowację przez pryzmat jakichś ekscesów, prawda?
Tak. Tak, ale wracając jeszcze do tych symboli narodowych, mnie się wydaje, że jeżeli, ja mówię o tym, jak patrzyłem na to wcześniej, ale kiedy zacząłem pisać tę książkę, pomyślałem de facto, że w tych symbolach narodowych jest, ja znalazłem bardzo wiele tego, jak patrzyłem na Słowację. Być może no to jest jak gdyby, wydaje mi się w miarę oczywiste, że bardzo często jak gdyby z jakimś nastawieniem patrzymy na jakąś rzecz i bardzo często znajdujemy w niej jakieś potwierdzenie naszego punktu widzenia. Ale ja pamiętam, że i pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to, że Słowacy sportowcy na różnych wydarzeniach międzynarodowych bardzo często zamiast hymnu słowackiego słyszą hymn Słowenii, że te oba kraje są równie mało znane, czy ta uważność społeczności międzynarodowych wobec nich jest no, tak niewielka w zakresie ich rozróżnienia, że bardzo często w zasadzie co chwilę niemal czytamy o jakimś kolejnym, ja tutaj mówię, daję cudzysłów, skandalu międzynarodowym, tak, który mówi o tym, że podczas wydarzeń sportowych zamiast hymnu słowackiego puszczono hymn słoweński. Albo odwrotnie, często też słoweńscy sportowcy słyszą hymn słowacki, co oczywiście na Słowacji jest zawsze tak pieczołowicie opisywane, no, co jest w jakiś sposób naturalne, wydaje mi się, i bardzo często jest właśnie takim pretekstem do dyskusji o tym międzynarodowym postrzeganiu Słowacji, o być może o jakiejś jej roli międzynarodowych i tak dalej, i tak dalej. Że co chwilę przez słowackie media to przetacza się podobna dyskusja w kontekście właśnie pomylenia hymnu słowackiego z hymnem słoweńskim.
To też, czyli ta i przypadkowość gdzieś tam tego kontaktu, zetknięcia się ze Słowacją, a jeśli już to zetknięcie jest, to bardzo często jest to rodzaj no, dyplomatycznego, wręcz faux pas, biorąc pod uwagę te pomyłki, bo tak łatwo jest pomylić ze sobą państwa niewielkie, no i państwa, które mają łudząco podobne barwy narodowe.
No tak, a z drugiej strony, jeżeli popatrzymy znowu na godło Słowacji, jak państwo prawdopodobnie pamiętają, mamy tam po prostu ten krzyż lotaryński, tak, i na tych trzech wzgórzach on bardzo, bardzo, bardzo przypomina te elementy, które mamy w herbie węgierskim, prawda? Tam też mamy ten właśnie dokładnie ten sam krzyż lotaryński,
tak jest,
który rzekomo miał trafić na dzisiejsze ziemie słowackie dzięki misji Cyryla i Metodego. No i mamy też dokładnie te same trzy wzgórza, co pewnie oczywiście nie jest dla nikogo zaskoczeniem, wydaje mi się, że jest symbolem problemów, mówię to bardzo tak ogólnie, na linii słowacko-węgierskiej o historię, o tożsamość. No bo jeżeli dwa narody posługują się, w swoim herbie mają bardzo, bardzo, bardzo podobne, bardzo, bardzo, bardzo podobną symbolikę, no to wydaje się, że co oczywiste, że one po prostu próbują odwoływać się do tej samej spuścizny.
Tak jest.
Ale oczywiście tę spuściznę interpretują zupełnie inaczej. Aha. każde z nich interpretuje ją no, w swoim imieniu, czy mówiąc w swoim celu, czy jak gdyby w swoim kontekście. No co oczywiście musi prowadzić do pewnych trudności, do pewnych jest konsekwencją tego są pewne konflikty narodowościowe. Ja staram się w swojej książce opisywać właśnie Słowaków przez pryzmat tych różnych konfliktów, sporów narodowościowych, między innymi właśnie z Węgrami, które wydaje się są takim mega istotnym sporem, który w jakiś sposób kształtuje to, co gra w słowackiej duszy, tak jak pan redaktor powiedział. Ale już taka ostatnia rzecz, która przychodzi mi do głowy w kontekście tego, tych symboli narodowych. Aha. I ja też trochę jak gdyby o tym nie napisałem, znaczy nie napisałem o tej interpretacji tych symboli, ale jak pan redaktor mnie teraz zapytał, to przyszło mi do głowy, że to jest bardzo chyba ciekawa ilustracja tego, co ja próbowałem w tej książce opowiedzieć. Mianowicie, no, jak państwo doskonale pamiętają, albo wiedzą, albo pamiętają ze szkoły, generalnie jest tak, że Czechy i Słowacja niemal, upraszczam, przez 100 lat, oczywiście było to niecałe 100 lat, niemal cały XX wiek byli wspólnie we swoim wspólnym państwie. I tam generalnie hymn czechosłowacki to był połączenie hymnu czeskiego i hymnu słowackiego. To generalnie i tak funkcjonował hymn czechosłowacki. Generalnie
jedno pytanie, panie Łukaszu, bo to był hymn spisany, napisany, śpiewany, po czesku czy po słowacku? Bo
no nie, no to właśnie. Jest generalnie tak, że w tym zakresie to jest podobnie tak, jak działały główny program czechosłowackiej telewizji przed podzieleniem kraju. Czyli generalnie mieliśmy wtedy dwóch lektorów, dwóch dziennikarzy, którzy zapowiadali główne wiadomości. Jeden z nich mówił po czesku, bądź jedna z nich mówiła po czesku, a druga osoba, drugi prowadzący mówił w języku słowackim. Bo jak gdyby z jednej strony, i to próbuję powiedzieć w kontekście tego hymnu, za czasów Czechosłowacji, czyli wspólnego istnienia tego państwa, które składało się z dwóch członów, Czechów i Słowaków, przede wszystkim, przynajmniej tytularnie, generalnie próbowano zachować taką równość Czechów i Słowaków w kontekście na przykład hymnu, czy na przykład to, co pan redaktor powiedział, przypomniał w kontekście prowadzenia programów informacyjnych w czechosłowackiej telewizji. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na godło Czechosłowacji, to tam był ten czeski lew, czyli generalnie był czeski lew, a to, co znamy dzisiaj z herbu słowackiego, on miał po prostu na tarczy. A więc jak gdyby tutaj zdecydowanie mieliśmy, jak gdyby, tak mi się wydaje przynajmniej, ja to tak czuję, przewagę symboli czeskich nad symbolem słowackim. Ten herb Słowacji, tej wspólnej Czechosłowacji był tylko jak gdyby dodatkiem do tego herbu czeskiego. Zresztą bardzo, no, bardzo zbliżonego do tego, które dzisiaj znamy z czeskiego herbu.
Dobrze. Panie Łukaszu, drodzy państwo, radio ma swój reżim. Zmierzamy powoli w kierunku muzycznej przerwy. Wracamy do rozmowy o symbolice, o książce o Słowacji z panem Łukaszem Grzesiczakiem za chwilkę po muzycznej przerwie. Zostańcie z nami.